Krupary, Szeryf i Piątek, 1 lutego. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński w studiu Grażyna Chmurska i Technikala. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto główne wiadomości w skrócie. Przemoc w Afryce, kryzys w Kenii, dokąd udał się z mediacją Ban Ki-moon, ofensywa rebelii w Czadzie, ataki terrorystyczne na ambasadę Izraela w Mauretanii i na organizacje humanitarne w Somalii, misja ONZ tępiona przez Erytreę, RFI pozbawiono nadajnika na wybrzeżu Kości Słoniowej. W Addis Abebie w Etiopii obraduje szczyt organizacji Unii Afrykańskiej, nowym przewodniczącym jej komisji został Gabończyk Jean Ping. Wczoraj w Los Angeles odbyła się debata telewizyjna między kandydatami do inwestytury Partii Demokratycznej, Hillary Clinton i Barackiem Obamą. Przebiegła ona kurtuazyjnie. Tymczasem w Waszyngtonie przebywa polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wczoraj rozmawiał on z wiceprezydentem Cheneyem. Dziś spotyka się z Condoleezzą Rice. Na granicy Afganistanu i Pakistanu zginął od amerykańskiej bomby bliski współpracownik Bin Ladena, Abu al-Libi. W Bagdadzie doszło dziś do 2 zamachów bombowych, najbardziej krwawych od lata ubiegłego roku. Prasa serbska ujawniła, że rodzina Milosewicza otrzymała azyl polityczny w Rosji. Skądinąd sąd w Moskwie odrzucił podanie o przeniesienie z więzienia do szpitala ciężko chorego byłego wiceszefa firmy Jukos, Aleksaniana. Za moment dziennik, który przygotowałem wraz z Katarzyną Zawicką. Przeglądu prasy dokonają Marek Brzeziński i Anna Bernhardt. Ponadto aktualności europejskie omówi znowu Katarzyna Zawicka, po czym nadamy Mija Tydzień audycję Radia dla Zagranicy. Kolejne pozycje to film w opracowaniu Anny Rzeczyckiej, kronika ekonomiczna Anny Bernhardt, Eureka Piotra Rosłowicza i postscriptum Stefana Rygiera. Tu Paryż, RFI. Wiadomości zaczynamy od Afryki, skąd docierają dramatyczne wieści. Sekretarz generalny ONZ, Ban Ki-moon, który przybył z próbą mediacji do stolicy Kenii, Nairobi, oświadczył, że jest umiarkowanie optymistyczny po rozmowach z głównymi przywódcami kraju, którzy zaczynają, mówił, rozważać możliwości przywrócenia spokoju poprzez dialog i działania pokojowe. Wypowiedzi tej udzielił on w hotelu, w którym wczoraj rozpoczęły się rozmowy przedstawicieli prezydenta Kibaki i głównego szefa opozycji Odingi. Zostały one jednak przerwane. Na wiadomość o zabójstwie deputowanego opozycji, drugiego już od tygodnia. Na terenie kraju utrzymuje się napięcie, w kilku miejscach doszło do strzelaniny i podpaleń domów. Przypominam, że w okolicznościach kontestacji wyników wyborów przez opozycję zginęło w Kenii do 1000 osób, a uchodźców jest 250 000. Przed przyjazdem do Nairobi Ban Ki-moon widział się z prezydentem Kibaki w Addis Abebie, gdzie toczą się obrady Organizacji Unii Afrykańskiej, skupiającej 53 państwa kontynentu. Dziś rano obradowano przy drzwiach zamkniętych nad raportem, podobno bardzo krytycznym, dotyczącym funkcjonowania Komisji Unii. Następnie wybrano na nowego przewodniczącego tej komisji, wicepremiera i szefa dyplomacji Gabonu, Jean Pinga, w miejsce Alfy Umara Konare. Przewidywano deklarację na temat sytuacji w Kenii. Problem ten przesłoniły jednak niepokojące wiadomości z Czadu, gdzie doszło do starcia armii z oddziałami rebelii. Kolumna 300 jeepów z 3000 rebeliantów, która wyruszyła kilka dni temu z baz w Sudanie, zbliżyła się na kilkadziesiąt kilometrów do stolicy N'Djameny. Starcia były gwałtowne, choć trwały niecałą godzinę, przy czym nie wiadomo dotąd, jaki był ich wynik. Obie strony zapewniają o zwycięstwie. Czadyjska rebelia zażądała neutralności Francji. Jak wiadomo, w Czadzie stacjonuje około 1100 francuskich żołnierzy, których wspiera lotnictwo i których zadaniem jest w zasadzie ochrona francuskich obywateli na terenie kraju, lecz także pomoc wywiadowcza dla armii czadyjskiej. Ofensywa rebelii mającej swe bazy w zachodnim Sudanie powszechnie wiąże się z uruchomieniem operacji wysłania na wschodnią granicę Czadu i północno-wschodnią granicę Republiki Środkowoafrykańskiej sił europejskich mających chronić uchodźców z Darfuru. W obecnej sytuacji zastopowano wysłanie pierwszej grupy żołnierzy austriackich i irlandzkich. Do maja ma tam zostać wysłanych 3700 żołnierzy Euforu, w tym 2100 francuskich, 400 irlandzkich i 400 polskich.
Grupa uzbrojonych mężczyzn ostrzelała z broni automatycznej ambasadę Izraela w stolicy Mauretanii Nouakchott. Po interwencji żołnierzy napastnicy uciekli. Mauretania jest jednym z bardzo nielicznych państw należących do Ligi Arabskiej, utrzymujących stosunki dyplomatyczne z Izraelem. W strzelaninie 3 osoby, wszystkie będące obywatelami francuskimi, zostały ranne. Izrael nazwał ten atak zamachem terrorystycznym. Miał on miejsce miesiąc po zabiciu 4 francuskich turystów przez mężczyzn, którzy twierdzili, że są blisko związani z Al-Kaidą oraz po odwołaniu tegorocznego rajdu Paryż-Dakar z racji zagrożenia kolejnymi atakami terrorystów. Ambasador Izraela w Mauretanii, Boaz Bismut, oświadczył, że strzały, od których rannych zostało dwóch przypadkowych przechodniów, były skierowane przeciwko ambasadzie. Atak miał miejsce w środku nocy, a świadkowie słyszeli napastników krzyczących tuż przed oddaniem strzałów Allah Akbar, czyli Allah jest wielki. Najbliższy współpracownik Ben Ladena, Al-Zawahiri, nawoływał już rok temu Mauretańczyków do zaatakowania ambasady izraelskiej.
ONZ domaga się od Erytrei położenia kresu restrykcjom w zaopatrzeniu w paliwo, jakie nałożyła na misję Narodów Zjednoczonych nadzorującą granicę Erytrei z Etiopią. Po obu stronach tej granicy stacjonuje 200 tysięcy żołnierzy. W Somalii, gdzie w poniedziałek od wybuchu bomby w Kismayo zginęło 5 osób, w tym 3 pracowników organizacji humanitarnej Lekarze bez Granic, organizacja ta postanowiła wycofać z kraju wszystkich jej pracowników cudzoziemców w liczbie 87 osób. Władze Wybrzeża Kości Słoniowej spełniły swą groźbę w stosunku do naszej rozgłośni, RFI, zamykając jej nadajnik na falach ultrakrótkich w stolicy kraju Abidżanie. Władze te domagały się mianowania przez dyrekcję RFI stałego korespondenta w Abidżanie. Ostatnim był nieodżałowany nasz kolega Jean Helen, zastrzelony przez sierżanta policji w czasie reportażu na temat aresztowania członków opozycji. Od tego czasu władze Wybrzeża zarzucają RFI stronniczość i domagają się obecności stałego korespondenta, który byłby czymś w rodzaju zakładu. Audycje RFI są powszechnie słuchane w Abidżanie. Na szczęście pozostają słuchaczom stare, dobre fale krótkie. Wczoraj w Los Angeles odbyła się debata telewizyjna między kandydatami do inwestytury Partii Demokratycznej, Hillary Clinton i Barackiem Obamą. Przebiegła ona w atmosferze kurtuazji, bez wzajemnych ataków i oskarżeń. Odpowiadając na pytania, oboje dali do zrozumienia, że nie wykluczają pracy w tandemie jako prezydent i wiceprezydent. Nie wiadomo oczywiście, który byłby którym. Tymczasem w Waszyngtonie przebywa polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wczoraj rozmawiał on z wiceprezydentem Szynejem, między innymi na temat udziału polskich żołnierzy w działaniach w Iraku i Afganistanie, przy czym Amerykanom zależy na opóźnieniu ich wycofania z Iraku. Dziś Sikorski miał się spotkać z Condoleezzą Rice. Oczekiwano rozmowy na temat tarczy antyrakietowej. W zamian za zgodę na jej instalację rząd polski pragnie zwiększonych gwarancji bezpieczeństwa i wzmocnienia systemu obrony przeciwlotniczej. Sprawy komplikuje fakt, że Kongres zablokował finansowanie projektu. Sikorski opowiada się także za umieszczeniem na terenie Polski bazy wojskowej NATO. Abu al-Libi, jeden z przywódców Al-Kaidy i bliski współpracownik samego szefa Bin Ladena, zginął w Pakistanie. Informacja została zamieszczona w internecie, potwierdziły ją władze pakistańskie. Abu al-Libi miał zginąć od bomby amerykańskiej w strefie przygranicznej z Afganistanem. Był on wcześniej przywódcą grupy islamskich bojowników, którzy próbowali obalić reżim Kaddafiego w Libii. W latach 1990 walczył u boku talibów w Afganistanie, później w 1994 jeszcze raz wrócił do Libii, gdzie próbował dokonać zamachu stanu. Po porażce uciekł do Arabii Saudyjskiej, gdzie 2 lata później został aresztowany za udział w zamachu, w którym zginęło 19 amerykańskich żołnierzy. Ale w więzieniu zabawił niedługo. Już wkrótce można go było zobaczyć na kasetach wideo u boku szefa Al-Kaidy. Według Amerykanów to właśnie Abu al-Libi zorganizował w ubiegłym roku nieudany zamach na wiceprezydenta Dicka Cheneya podczas jego wizyty w bazie amerykańskiej niedaleko Kabulu. Libijski terrorysta był już raz celem ataków amerykańskich pocisków. Podczas tej akcji, w wyniku której zginęły przypadkowo afgańskie dzieci, al-Libi uszedł z życiem. Ostatnia akcja w Pakistanie była jednak już skuteczna. W Bagdadzie doszło dziś do 2 samobójczych zamachów bombowych, w których zginęło ponad 70 osób, a ponad 100 odniosło rany. Jeden miał miejsce na targu zwierzęcym Gazil w centrum, drugi na targu na ptaki parę kilometrów dalej. Według armii amerykańskiej obu zamachów dokonały kobiety z poduszczenia sunnickiej odnogi Al-Kaidy. Tu Paryż, RFI. Sąd w Moskwie odrzucił podanie o przeniesienie z więzienia do szpitala ciężko chorego byłego wiceszefa firmy Yukos, Aleksaniana. Prezesem tej firmy był, jak wiadomo, Michał Chodorkowski, który został skazany na 7 lat łagru i który rozpoczął we wtorek strajk głodowy, solidaryzując się z Aleksanianem, który jest chory na raka i na AIDS i któremu administracja więzienna odmawia opieki medycznej. Sąd nie dopatrzył się potrzeby przeniesienia go do szpitala. Na koniec aktualności francuskie, Katarzyna Zawicka.
Pałac Elizejski przedstawił plan Alzheimer 2008-2012, zawierający 44 punkty, w tym 10 głównych, podzielonych na 4 kategorie. Poprawa diagnostyki, lepsze leczenie, lepsze wspomaganie, pomoc większa i lepsza i wreszcie przyspieszenie badań naukowych. Na operację przeznaczono 1 600 000 000 euro, z czego 300 milionów zostanie udostępnionych jeszcze w tym roku. 200 milionów przeznaczone na badania naukowe będzie w najbliższych 5 latach wyasygnowanych z budżetu państwa. Przewidziano również utworzenie fundacji do spraw współpracy naukowej, mającej stymulować i koordynować badania naukowe. Mają także powstać certyfikowane domy pomocy i integracji chorych na Alzheimera. Jednocześnie rozwinięta zostanie pomoc chorym w miejscach zamieszkania. Plan przewiduje w tym roku utworzenie 2125 miejsc pomocy dziennej i 1125 miejsc czasowego pobytu. Ogółem do roku 2012 ma zostać utworzonych 11 tysięcy miejsc pomocy dziennej i 5600 czasowego pobytu. Dla każdego chorego zostanie stworzona specjalna karta informacyjna, a na internecie powstanie witryna, w której będzie można znaleźć informacje na temat choroby i jej leczenia. Poza bezpośrednią pomocą chorym, plan zakłada rozwój zawodów związanych z leczeniem i opieką nad chorymi na Alzheimera, a także przeanalizowanie ich statusu prawnego. Walka z tą chorobą ma stać się jednym z priorytetów Unii w czasie prezydencji francuskiej. Prezydent Sarkozy postawił sobie za cel doprowadzenie do ograniczenia rozwoju choroby Alzheimera w ciągu najbliższych 10-15 lat. Na razie co roku we Francji jest 225 tysięcy nowych przypadków choroby i zgodnie z przewidywaniami do roku 2020 ma nią być dotkniętych 1 300 000 osób.
Był to dziennik, słuchają Państwo, Paryża RFI, a przegląd prasy przygotowali Anna Bernhardt i Marek Brzesiński.
Kto atakuje maj 68? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Libération, który dzisiaj rozpoczyna serię poświęconą 40. rocznicy paryskich wydarzeń majowych. Gazeta podkreśla, iż podejmuje dyskusję wokół konsekwencji buntu studenckiego, przyznając się w pełni do tego dziedzictwa, broniąc go i mówiąc majowi zdecydowane tak. Kto stoi więc po drugiej stronie i przypuszcza ataki? Laurent Geoffrin w artykule wstępnym wylicza w pierwszej kolejności Nicolas Sarkozy'ego, który tej epoce przypisał początek schyłku, upadek autorytetów i zniszczenie pozytywnego pojęcia pracy. Ale prezydent nie jest osamotniony w tej walce. Politycy i intelektualiści, różni radykałowie z prawej i z lewej strony uważają, że upadek Francji, upadek wartości, przerost indywidualizmu i brak solidarności społecznej, jednym słowem ponura rzeczywistość dnia dzisiejszego, bierze początek w tamtej epoce. Dziennikarz Libération przyznaje, że wiele było utopii i naiwności w buncie młodzieży, ale nie ma wątpliwości, że zmienił on pozytywnie Francję, wyzwalając jednostkę z kajdanów tradycji. Nie powstało wprawdzie społeczeństwo sprawiedliwe, o czym marzyli brodacze na barykadach Paryża, ale udało się skończyć z moralnym archaizmem i skostnieniem. Udało się zabronić, zabraniać, a rewolucja ta zerwała z jeszcze inną tradycją. Odbyła się bez rozlewu krwi, jak podkreśla Laurent Geoffrin. I nie tylko młodzież wtedy się buntowała, po miesięcznym strajku robotnicy wywalczyli podwyżki i większe przywileje. Walka i wolność, nadzieja, iż wspólnym wysiłkiem można zmienić społeczeństwo, to dziedzictwo maja 68, które może nam przywrócić wiarę w lepsze jutro. Oprócz tej płomiennej deklaracji redaktora Libération w gazecie znajdujemy również relacje świadków tamtych wydarzeń, a także reprodukcję prac obecnych studentów Akademii Sztuk Pięknych zainspirowanych wydarzeniami sprzed 40 lat. Policjanci bohaterami karnawału w Rio. Le Figaro piórem swojej wysłanniczki do Rio de Janeiro opisuje ostatnie przygotowania do karnawału. W tym roku wszyscy niemal chcą wyjść na ulicę przebrani za policjantów i to nie w byle jakich uniformach. Rozchwytywane są czarne mundury komandosów specjalnych brazylijskich oddziałów. Tę modę stworzył film, który niedawno wszedł na ekrany. Bohater, kapitan Nascimento i jego ludzie nie mają żadnych skrupułów w walce z przestępcami, z handlowcami handlarzami narkotyków. Brutalne metody, tortury, egzekucje wykonywane przez policję, wszystkie środki stosowane w walce z przestępcami oklaskiwane są przez większość Brazylijczyków, chociaż dla nikogo nie jest tajemnicą, że stopień skorumpowania w policji jest duży. Specjalne oddziały wkraczają często do biednych przedmieść, by pobrać ustalony haracz lub w ramach zapłaty usunąć konkurencyjną bandę. Przestępczość w Brazylii jest ogromna. Handel narkotykami kwitnie, zwłaszcza w najuboższych dzielnicach. Przebierając się na karnawał w mundury policyjne, koniecznie ze znakiem czaszki skrzyżowanej na dwóch pistoletach, Brazylijczycy pewnie chcą odczarować tę rzeczywistość. I jeszcze a propos karnawału, choć w mało radosnym kontekście, dodajmy na marginesie z AFP, że sąd w Rio de Janeiro wydał zakaz szkole samby organizowania defilady na temat Holokaustu. Do karnawałowych tradycji należy, by przygotować spektakl oparty na historii. Szkoła w Viradouro posunęła się jednak bardzo daleko. Przygotowano wielki pojazd w kształcie czołgu, na którym miały być ułożone stosy kukieł symbolizujące zamordowanych w obozach, a nad wszystkim tańczący w rytmie samby Hitler. Lacroix opisuje inny horror, tym razem jak najbardziej realny. Indie, rozwijające się w błyskawicznym tempie, stały się ośrodkiem handlu organami ludzkimi. Po skargach pacjentów, którym pobrano nerki wbrew ich woli, rozpętała się afera w Indiach. Policja odkryła sieć klinik nielegalnych, w których dokonywano tych operacji. Darcami są najczęściej biedni ludzie, których albo się zmusza, albo zachęca obietnicą zapłaty, a odbiorcami bogaci przybysze, najczęściej z Zachodu. Tak dobrze funkcjonującą sieć zorganizował indyjski adwokat z pomocą zagranicznej lekarki imieniem Linda, znany już wcześniej policji, który jednak od kilku dni przepadł jak kamień w wodę. Co gorsze, okazuje się, że przeszczepy nerek były dokonywane nie tylko w nielegalnych klinikach. Podobne praktyki odbywały się też w najbardziej renomowanych prywatnych szpitalach. Czy proces zostanie zatrzymany? Nie jest to pewne. Turyści płacą za nerkę 2 miliony rupii, czyli 36 tysięcy euro, co oznacza 40 razy więcej niż zapłacono biednej indyjskiej dziewczynie za jej nerkę. Czytamy w Lacroix.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Polityk musi się liczyć ze spadkiem popularności. To wpisane jest w ryzyko zawodowe tak jak bóle kręgosłupa u kierowcy taksówki. A zatem w jaki sposób radzą sobie politycy z górnej półki z tym nieprzyjemnym dla nich zjawiskiem społecznym? Odpowiedzi na to pytanie stara się udzielić francuski dziennik Le Monde, posługując się przy tym przykładem byłych przywódców trzech znanych postaci europejskiej sceny politycznej. Tony'ego Blaira, Romano Prodiego i Gerharda Schrödera. Oczywiście głównym powodem zainteresowania się tą sprawą jest systematyczny spadek popularności w ostatnich dniach prezydenta Nicolasa Sarkoziego. Analizując sytuację byłych przywódców Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec, francuski dziennik zauważa, że spadek ich popularności nie powstrzymał żadnego z nich przed realizacją programu reform, jakie sobie założyli. Był jednak pewien warunek, a mianowicie, że taki stan rzeczy nie był stanem chronicznym, bo przecież musieli jednak mieć pewne poparcie społeczne dla podejmowanych przez siebie działań. We Włoszech il professore, jak nazywali rodacy Prodiego, nie oglądał się na wyniki sondaży i robił swoje. Jego przeciwieństwem był Silvio Berlusconi, który swoją politykę dostosowywał do barometru opinii społecznych. Oczywiście protesty, jak to miało miejsce w przypadku taksówkarzy, sprawiały, że Prodi korygował oryginalny plan, ale rdzeń programu reform pozostawał bez zmian. Popularność Prodiego spadła do rekordowo niskiego poziomu 28%, ale on parł nieustępliwie naprzód. Podobnie sprawa się miała z Tonym Blairem. Tylko co trzeci z zapytanych Brytyjczyków wyrażał się pozytywnie o swoim premierze, który, aby móc działać, musiał sobie zapewnić poparcie ze strony rządu i swojej partii lejburzystowskiej oraz neutralność mediów. I udało mu się to zrobić, a przecież Wielka Brytania to królestwo prasy, która nie patyczkuje się z nikim, kogo weźmie na cel. Wyjątek stanowi miłościwie panująca Elżbieta II, rzecz jasna. Schröder odstawał od modelu typowego polityka nad Renem. Według tamtejszych ekspertów ówczesny kanclerz zupełnie się nie przejmował wynikami sondaży, bo wierzył w siebie i swoją gwiazdę. Tym bardziej, że spadki dobrych opinii o Schröderze nigdy nie trwały zbyt długo, a on sam zawsze cieszył się większą popularnością niż jego partia SPD. Jak widać, jedni rządzą kierując się sondażami, inni idą pod prąd na przekór opiniom społecznym, licząc na to, że w ostatecznym rozrachunku wyniki ich wysiłków zostaną pozytywnie przyjęte przez obywateli, czytamy w dzienniku Le Monde, który jednak nie odpowiada na pytanie, który z wariantów wybierze Sarkozy. Może dla francuskiej gazety wydaje się to być zbędnym pytaniem, bo odpowiedź sama się narzuca, gdy obserwuje się dotychczasowy sposób rządzenia prezydenta Francji. Niemniej w podtytule dziennik zaznacza, że każdy z nich, Blair, Prodi i Schröder, swoje programy reform zrealizowali, ale władzę jednak stracili.
RFI, Radio France Internationale.
Do nowego w Europie. Katarzyna Zawicka.
Komisja Europejska przesłała 11 państwom członkowskim, Czechom, Estonii, Irlandii, Grecji, Francji, Włochom, Węgrom, Malcie, Holandii, Finlandii i Szwecji, tak zwane uzasadnione ostrzeżenie dotyczące pełnego wdrożenia przepisów unijnych zakazujących dyskryminacji przy zatrudnianiu pracowników ze względu na religię, przekonania, wiek, niepełnosprawność lub orientację seksualną. Państwa, które otrzymały uzasadnioną opinię komisji, mają 2 miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeśli tego nie zrobią, komisja może wnieść sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Dyrektywa w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy została przyjęta w 2000 roku z terminem wdrożenia do prawa krajowego do grudnia 2003. Wydanie uzasadnionej opinii jest już drugim etapem procedury w sprawie naruszenia. Pierwszym jest przesłanie wezwania do usunięcia uchybienia. Trzecim natomiast proces przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu. Komisja może również złożyć wniosek o nałożenie kary na państwo, które nie zastosowało się do wyroku Trybunału. Grupa intelektualistów Komisji Europejskiej przekazała komisarzowi Orbanowi raport zatytułowany Wyzwanie, które warto podjąć, a dotyczący propagowania przybranego języka własnego, czyli drugiego języka ojczystego. Rok 2008 ustanowiony został Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. W tym kontekście grupa intelektualistów przedstawiła propozycje sposobów rozwijania tego dialogu i umacniania wzajemnego zrozumienia. Wskazała również na bezpośredni związek między różnorodnością językową a integracją europejską. Jej wnioski i koncepcje pozostają w zgodzie z wolą wyrażoną przez szefów państw i rządów w Barcelonie w 2002 roku, aby edukacja w Unii Europejskiej obejmowała język ojczysty i 2 inne języki. Zdaniem intelektualistów dwustronne stosunki między krajami Unii powinny opierać się na językach tych 2 państw, a nie na języku 3. W obu krajach powinna być wystarczająco duża liczba osób biegle znająca ten 2. język. Unia Europejska powinna promować koncepcję przybranego języka własnego i zachęcić wszystkich obywateli do jego nauki. Uzasadnieniem tej propozycji jest rosnący wpływ imigracji na życie polityczne, ekonomiczne, społeczne i intelektualne w Europie. Wśród języków do nauki, których zachęcano by obywateli Unii, znalazłyby się języki ojczyste imigrantów spoza Unii. Grupa proponuje ustanowienie organizacji międzypaństwowej, której zadaniem byłoby promowanie wiedzy o różnych językach i kulturach. Wnioski grupy intelektualistów mają stać się przyczynkiem do dyskusji na pierwszej w historii konferencji ministerialnej w sprawie wielojęzyczności zaplanowanej na 15 lutego. Komisja Europejska postanowiła wprowadzić nowy system obserwacji rynku z punktu widzenia konsumentów. Ma się on składać z 2 etapów. Pierwszy to pełen przegląd rynków z uwzględnieniem 5 głównych wskaźników konsumenckich, czyli cen, reklamacji, częstotliwości zmian dostawców, zadowolenia konsumentów oraz bezpieczeństwa. Dzięki temu mają zostać ujawnione ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku. Drugim etapem procesu miałoby być dogłębne zbadanie rynku pod kątem konsumenta i wprowadzenie zmian, które naprawią te nieprawidłowości.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
RFI w Zakopanem 105,2 UKF.
Jeton ekonomiczny. Anna Bernhardt.
Wybory niby demokratyczne i dwóch rywalizujących kandydatów nie uznających zwycięstwa przeciwnika. Za słownymi deklaracjami idą czyny, przeciwne obozy zaczynają po prostu walkę. Kryzys polityczny, jaki dotknął Kenię, bo o niej właśnie mowa, ma różne konsekwencje. Między innymi odbija się negatywnie na gospodarce tego państwa. Turyści w popłochu opuścili piękny i fascynujący skądinąd kraj, a ci, co zostali, nie wychylają nosa z hoteli. Wszystko to oznacza, że przemysł turystyczny ponosi spore straty. Kenia jest co roku odwiedzana średnio przez 1 000 000 turystów, a dochody w tym sektorze są oceniane na 900 miliardów dolarów rocznie. Jest nadzieja, że kryzys zostanie szybko zażegnany i goście z zagranicy będą znowu masowo przylatywać do Nairobi. Poważne straty ponosi już teraz rolnictwo i ogrodnictwo przynoszące 1/4 dochodów w państwie. Szczególnie zagrożeni są producenci róż. Zbliżają się bowiem walentynki, czyli moment, gdy kwiaty rozchodzą się jeszcze lepiej niż ciepłe bułeczki. Reportaż AFP opisuje kłopoty przedsiębiorców w Kenii, którzy mają plantacje kwiatów. Największe problemy mają ogrodnicy niezbyt zamożni, którzy nie mogą sobie pozwolić na zapewnienie mieszkania swym pracownikom. Ci ostatni bowiem z powodu zamieszek i napięć międzyplemiennych, które kosztowały życie ponad 1000 osób, boją się przyjeżdżać do pracy. Wielkie firmy powiązane z holenderskimi hurtownikami mają pod tym względem mniejszy problem, ale z kolei spory wybuchają wśród personelu, czasami dochodzi do rękoczynów. Firmy były więc zmuszone do stworzenia swego rodzaju oddziałów samoobrony, pilnujących porządków przyległych do plantacji miasteczkach, a także eskortujących ciężarówki dowożące kwiaty na lotnisko w obawie przed atakami. I nie są to płonne obawy. Młodzi zapaleńcy z maczetami w dłoniach blokują wiele dróg prowadzących do portów czy na lotnisko. Niedowieziony na czas towar po prostu więdnie, a Kenia jest pierwszym dostawcą ciętych kwiatów na europejskie rynki. Jak na razie w Holandii, gdzie przyjeżdżają się zaopatrywać hurtownicy z całego kontynentu, brak kwiatów jest mało odczuwalny. Ale wraz ze zbliżającą się datą walentynek i niepokojącymi wieściami z Kenii rośnie zdenerwowanie wśród ogrodników, czy w kulminacyjnym punkcie będzie wystarczająco dużo róż. Można powiedzieć, że róże to nie najważniejsza rzecz, ale gdy nie zostaną one na czas sprzedane, oznaczać to będzie bankructwo wielu firm i brak pracy dla setek tysięcy ludzi w kraju, uznawanym dotychczas za najbardziej rozwinięte państwo Afryki Wschodniej. Walka o władzę w Nairobi odbija się również na gospodarce sąsiednich krajów w regionie. Odczuwa to już zwłaszcza Uganda, Ruanda, Burundi i Republika Konga, zależne od dostaw podstawowych surowców z Kenii, a przede wszystkim paliw. Rafineria w Eldoret w związku z zamieszkami prawie przestała funkcjonować, a transport paliw do sąsiednich państw jest bardzo ograniczony, co, jak wiadomo, odbija się natychmiast i na innych sektorach gospodarki.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.
RFI w Koszalinie, 98 UKF. Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
W
czerwcu 2008 roku Alain René ukończy 86 lat. W różnych regionach Francji zaczęto już obchodzić jego jubileusz. Kilka filmów wyświetlonych zostało niedawno na festiwalu Premier Plan w Angers. Od 16 stycznia do 3 marca pełną retrospektywę jego twórczości prezentuje Centrum Pompidou w Paryżu. Liczne pokazy jego dzieł przewidziane są w Instytucie Braci Lumière w Lyonie i w Cinémathèque w Toulouse. Alain René, bez wątpienia jeden z najwybitniejszych reżyserów światowych, nakręcił w swym życiu 40 filmów. Na początku swej kariery, która zaczęła się zaraz po II wojnie światowej, interesował się dokumentem krótkometrażowym. Potem pociągała go tematyka dramatyczna, a od kilku lat dosyć niespodziewanie ujawnił swój talent komediowy. Swój pierwszy film dokumentalny, zatytułowany Van Gogh, René nakręcił w 1947 roku. W 1956 roku, w 10 lat po zakończeniu wojny, na ekranach pojawił się jego 32-minutowy obraz Noc i mgła, pierwszy francuski dokument na temat obozów koncentracyjnych. Złożony z biało-czarnych zdjęć archiwalnych i ujęć nakręconych w kolorze, był dla publiczności francuskiej prawdziwym szokiem. W latach 60. René zaczął realizować filmy fabularne. Sławę przyniosły mu Hiroshima, moja miłość, zeszłego roku w Marienbadzie, opatrzność, Wujaszek z Ameryki i Muriel, w których reżyser objawił swą niezwykłą zdolność kreowania nowych form filmowych. W kilka lat potem pałeczkę w tej materii przejął od niego Jean-Luc Godard.
Mon grand-père, un vieil original, habitait une île. Il avait voulu que ma mère vienne y accoucher. Il avait fait la guerre de 14-18 comme médecin. Cette expérience l'avait dégoûté des hommes en général et du corps médical en particulier. Aucun de ses confrères ne lui semblait digne de me mettre au monde.
Mon père avait tenu à ce que ma mère fasse l'accouchement sans douleur, comme en Union soviétique.
W ostatnich latach René zwrócił się w stronę komedii inspirowanej komiksem, teatrem i piosenką, w której z wielkim powodzeniem miesza humor z liryzmem, lekkość z powagą, emocje z refleksją. Angażuje do nich zawsze tę samą trójkę swych ulubionych aktorów. Sabine Azema, André Dussoliera i Pierre'a Arditiego. Widzieliśmy ich w bardzo nowatorskim i oryginalnym dyptyku Palić, nie palić, Smoking, no smoking, w komediach muzycznych, znamy tę piosenkę i Pas sur la bouche, tylko nie w usta, a ostatnio w filmie Prywatne lęki w miejscach publicznych, który jest sumą tematów i form estetycznych przewijających się przez całą twórczość reżysera i łączących dwa cele, które zawsze mu przyświecały – robić mądre i wyszukane estetycznie filmy dla bardzo szerokiej publiczności.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.
Elle fout toute sa vie en l'air, mais toute sa vie, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire? Par rêver seule dans son lit le soir entre ses draps roses. L'aime.
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs, j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. C'est un beau roman.
C'est une belle histoire.
C'est une romance d'aujourd'hui.
Pierre Arditi, Sabine Azéma, Jean-Pierre Bacri, André Dussolier, Agnès Jaoui et Lambert Wilson. On connaît la chanson, le nouveau film de Alain René, écrit par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, actuellement au cinéma.
J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai bu.
W centrum wszystkich filmów Alain René jest postać kobieca i wybór aktorki mającej odtwarzać główną rolę kobiecą był zawsze decydujący. Każda z aktorek angażowana przez reżysera była inna, tak jak różnorodne są jego filmy i tematy, które porusza. Emmanuelle Riva, kobieta z Nevers w filmie Hiroshima, moja miłość, Isabelle Nanty, pieśniarka operatkowa w Pas sur la bouche, Vanessa Redgrave, wybrana do wymarzonego, ale nigdy niezrealizowanego filmu Harry Dixon, którego scenariusz opublikowany właśnie został w wydawnictwie Capricci. Nicole Garcia, Janine z Wujaszka z Ameryki i wreszcie towarzyszka życia reżysera Sabine Azema, którą znamy z filmu Palić, nie palić, znamy tę piosenkę i Prywatnych lęków w miejscach publicznych. Każda z nich z pracy z Alain René zachowała wspomnienie spotkania z kimś bardzo spokojnym, cierpliwym, małomównym, skrytym, ale otaczającym swych aktorów opieką i szacunkiem. Posłuchajmy, jak o rzekomym pesymizmie René mówiła Sabine Azema w jednym z programów RFI.
C'est quelqu'un d'angoissé, c'est quelqu'un qui a peur de douleur, de la mort. Pessimiste, je pense qu'il a trop de passion pour être pessimiste. C'est un passionné du monde, il a une culture incroyable, il s'ennuie jamais. Il faut le voir, regarder des films, admirer les autres, connaître, comprendre. C'est quelqu'un qui essaye de comprendre, donc il vit. C'est un grand vivant.
To jest ktoś nerwowy i zestresowany, powiedziała Sabina Zema. Ktoś, kto boi się wielu rzeczy, bólu i śmierci, ale ktoś, kto ma w sobie dużo pasji. Zbyt dużo pasji, by być pesymistą. Jest pasjonatem, ma ogromną kulturę i nigdy się nie nudzi. Trzeba go zobaczyć, jak ogląda filmy, jak podziwia innych ludzi, jak próbuje zrozumieć. To jest ktoś, kto chce zrozumieć. To ktoś, kto żyje.
Pas du tout, monsieur.
On travaille ensemble depuis un bon bout de temps et je ne sais même pas qui vous êtes. Je veux dire qui vous êtes vraiment.
Hier soir, j'ai remis tes lettres. Les toutes premières. Tu t'en souviens?
Comme si c'était hier. Vous savez que vous avez un rire ravissant, Charlotte.
Moi?
Oui. Quand vous riez, vous devriez rire plus souvent.
RFI, la radio du monde.
RFI w Nowym Jorku 97.1 FM SCA.
Postscriptum. Stefan Rieger.
W czasach blichtru i frywolnej bezmyślności zawsze warto posłuchać George'a Steinera, niezmordowanego poszukiwacza sensu, jednego z ostatnich dinozaurów elitarnego humanizmu. Zanim przeczytamy swego rodzaju nostalgiczny testament, jakim jest przełożony właśnie na francuski jego esej Książki, których nie napisałem, jak dodaje, nie zdążę już nigdy napisać, wyłuskajmy garść refleksji pod prąd z wywiadu, jakiego ów pogromca współczesnej byle jakości udzielił tygodnikowi Le Point. George Steiner, austriacki, żyty, wieczny tułacz, kosmopolita i poliglota, filozof i znawca muzyki, który liceum kończył we Francji, studiował w Ameryce, wykładał literaturę porównawczą w Genewie i w Harvardzie, w Oksfordzie i w Cambridge, upiera się przy tym, iż między geniuszem a dowolnym homo sapiens, choćby utalentowanym, istnieje zasadnicza różnica. O sobie samym mówi, że w swym prywatnym teatrzyku widzi się w roli postino, czyli listonosza, zadowalającego się dostarczaniem listów od wielkich przodków. Znamienne, że podobnej, choć całkiem innej metafory użyła ostatnio największa francuska aktorka Jeanne Moreau, stwierdzając, że chciała być zawsze czymś w rodzaju ogrodowego węża, czyli przewodu, którym woda ze źródła płynąć winna bez przeszkód, by jak najskuteczniej skropić sztuką tych, którzy są jej spragnieni. Tych ostatnich zdaje się jednak dramatycznie ubywać. Peter Sloterdijk przepowiedział już koniec humanizmu o literackim rodowodzie. Steiner podziela pesymizm wielkiego filozofa. W erze dziko sadystycznej tyranii pieniądza, będącej ostatnim stadium kapitalizmu, trudno nawet wysłać list i znaleźć pocztowy znaczek. Wydają ostatnie tchnienie małe wydawnictwa, pisma literackie i filozoficzne. Nauczyciele i humaniści stają się pariasami pozbawionymi środków do przeżycia. Ale Steiner wierzy optymistycznie w błogosławieństwo nieuniknionej katastrofy sprowadzającej ku meritum. Przypomina, że pod bombami w Londynie podczas Blitzkriegu odżyła fascynacja wyrafinowaną klasyką. Kicz wpycha się dziś w każdą szczelinę, lecz nigdy w muzeach i salach koncertowych nie było tylu aż amatorów, co dzisiaj. Ilość przejdzie w jakość i w końcu narzuci swe prawa? George Steiner, mimo pesymizmu właściwego arystokratom ducha, stara się wierzyć w to, iż nowe instrumenty rozsiewania kultury typu web et consortes pozwolą istotnie trafić arcydziełom pod strzechę prowincjonalnej szkoły. Nie tylko we Francji, w Afryce lub w Indiach, skąd przybywają nagle studenci tryskający inteligencją, entuzjazmem i pragnieniem twórczych dokonań na antypodach dyktatury rynku. kapitalistycznej amnezji i zgiełkowi, Steiner przeciwstawia pamięć i ciszę, wartości coraz bardziej rzadkie i bezcenne. Zgodnie z wierzeniami Greków, dla których pamięć była matką wszelkich mus, zdolny recytować z pamięci Homera i Szekspira, George Steiner przekonuje, iż nie poznamy nigdy dogłębnie tego, czego nie znamy na pamięć. Lecz wyznaje swą bezsilność wobec perspektywy, jaką otwiera kultura dla mas. Czy dziecko na Syberii lub w Afryce, skuszone cyfrowo, pójdzie potem do muzeum lub szarpnie struną? Czy Harry Potter skłoni je do otwarcia Gullivera? George Steiner wierzy w edukację opartą na średniowiecznym kwadriwium, z lekka odnowionym: muzyka, matematyka, nauki przyrodnicze i architektura. Nie absolutyzuje tego podziału, lecz twierdzi, że najzdolniejsi i najbardziej opętani przez absolut są dzisiaj matematycy. W czasach renesansu poszedłby na kawę z malarzami, dzisiaj woli towarzystwo wielkich naukowców. Być może na Zachodzie nie zaznamy już takich cudów jak Dante, Szekspir lub Racine. Dziś zapewne tylko wielcy uczeni zdolni są wskazać ludzkości nowe perspektywy, z dala od instynktownie trywialnego katastrofizmu. W swym elitaryzmie George Steiner siłą rzeczy jest trochę na bakier z demokracją, czyli owym walcem, który przyjdzie i wyrówna. Ale jego elitaryzm jest apologią demokracji szans. Jako platoński anarchista stawia na edukację faworyzującą zdolności i talent na przekór wszelkim społeczno-finansowym przeszkodom dążącym do niszczycielskiej urawniłowki. Z Platonem mniej mi po drodze niż z anarchizmem, lecz bliskim darwinizm zdaje się faworyzować wszelkie śmiałe odchylenia od normy, wskazujące wciąż gatunkowi nowy, potencjalnie lepszy szlak. Po linii łatwizmny daleko nie zajdziemy. Wszystkie dzieci uwielbiają czekoladki, lecz wcale z tego nie wynika, że mamy je faszerować słodyczami od rana do wieczora. Nie tylko utyją i zatrują sobie trwale organizm, lecz stracą do reszty smak. Słuchajcie, dzieci, dziadka Steinera, gdyż od waszych dziadków, by już nie wspomnieć o rodzicach, tego się zapewne nie dowiecie.
RFI w Wilnie 103,8 UKF.
Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y'a pas d'affaire. J'donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y'a rien à faire. J'suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait? J'suis pas beau. Allô, maman. Allô maman bobo. Traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Faites nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant que je fais du music-hall. J'suis mal à la scène et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo. Maman comment tu m'as fait, j'suis pas beau. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Moi j'voulais les sortir port à la voile. La nuit parée les étoiles. Revolver et chapeau clown.
la belle Peggy du saloon. Je suis mal en homme dur et mal en petit cœur, peut-être un petit peu trop rêveur. Allô maman bobo, maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo, allô maman bobo. Marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête y'a pas d'affaire. J'donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête y'a rien à faire. J'suis mal en campagne, j'suis mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo, maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau.
RFI, la radio du monde.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Plany amerykańskiej agencji kosmicznej NASA są wobec Księżyca bardzo rozwinięte. Zresztą nie dotyczą one jedynie Srebrnego Globu, ale także planety Mars. Rakieta mająca wynieść astronautów i dowieść ich do Księżyca tylko z pozoru będzie podobna do modułów Apollo. Będzie ona znacznie większa, o około 1,5 metra w stosunku do statków Apollo z lat 70. Jej długość ma wynosić 5,5 metra. Zbudowana ona będzie tak, aby w razie potrzeby można było ją przerobić na kosmiczną ciężarówkę, która będzie mogła w sposób bezpilotowy wynieść w przestrzeń kosmiczną aż 25 ton różnych materiałów. Pilotowana wersja rakiety będzie mogła zabrać na pokład i dowieźć na Księżyc i z powrotem 4 astronautów. Przewiduje się, że nieco później stacja na Księżycu posłużyć ma jako stacja przesiadkowa dla astronautów lecących na planetę Mars. Amerykanie ostatecznie rozpoczną konstruowanie nowej rakiety mającej ich wynieść w przestrzeń kosmiczną po roku 2010. Nowa rakieta ma latać na Międzynarodową Stację Orbitalną regularnie, co 2 miesiące. Regularnie latającą na Księżyc rakietę można będzie nazywać nawet księżycowym autobusem. Ma ona być użytkowana co najmniej 10 razy. Kapsuła ma lądować na naszym globie przy pomocy specjalnego spadochronu. I to zarówno na stałym lądzie, jak i na morzu, czy też na oceanie. W ramach programu Apollo rakieta była tak skonstruowana, że musiała lądować w okolicy równika. Nowy moduł będzie mógł osiadać gdziekolwiek na Ziemi. Na Księżyc będzie on też mógł wywieźć więcej astronautów lub serenautów, jak kto woli, i na dłuższy niż dotychczas okres czasu. Będą oni mogli przebywać na jego powierzchni aż od 4 do 7 dni. Początkowo rakieta dostanie się na orbitę okołoziemską według projektów dotychczasowych, ale dwustopniowa rakieta nośna będzie wyposażona w silnik o znacznie większej mocy niż w programie Apollo. Podczas podróży na planetę Mars rakieta korzystać będzie z energii słonecznej, natomiast pojazd, który ma poruszać się po Księżycu, będzie napędzany ciekłym metanem. Podobnie jak rakieta powracająca z Marsa. Wybór metanu jest wyborem strategicznym, gdyż metanu jest pod dostatkiem w atmosferze Marsa właśnie. Stąd można liczyć na dotankowanie właśnie tam i spokojny powrót na Ziemię. Gdyby ten projekt inżynierów z NASA został przyjęty i ostatecznie rozwiązany, spowodowałoby to znaczną obniżkę kosztów lotów na Marsa. Nieodzowną częścią w nowym systemie lotów międzygwiezdnych będzie szalenie ciężka rakieta nośna, która na orbitę okołoziemską będzie mogła wynieść ciężar aż 125 ton. Przecież pierwszym jej zadaniem będzie zawieźć na Księżyc wystarczającą ilość materiałów i sprzętu, aby mogła tam funkcjonować normalna stacja, na której astronauci mogliby pracować co najmniej pół roku. W nieco dalszej perspektywie przewiduje się, że i z Księżyca będą mogły startować rakiety lecące na planetę Mars. Za kilka lat nowa kosmiczna rakieta ma już zacząć latać. Na rok 2011 przewiduje się pierwsze loty w okolicy Księżyca urządzeń mających sporządzić dokładne mapy powierzchni Srebrnego Globu, wybrać najlepsze miejsce do lądowania lunochodu, a także rozejrzeć się za ewentualnymi materiałami potrzebnymi do budowy stałej stacji księżycowej.
W 2013 roku NASA rozpocznie pracę nad technologiami i materiałami potrzebnymi do długotrwałego pobytu człowieka na Księżycu. Pierwsze, po długiej przerwie, ludzkie ślady na powierzchni Księżyca miałyby się odcisnąć gdzieś około roku 2018. Podróż na Księżyc ma potrwać 3 dni. Pierwsza załoga ma tam pozostać tydzień. Według obecnych planów loty na Księżyc miałyby odbywać się regularnie, co pół roku. Koszt takiego projektu ocenia się obecnie na nieco ponad 100 miliardów dolarów.
Słuchają Państwo Paryża RFI.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. Dziś wydarzenia nie tylko polityczne ostatnich dni komentować będą Anatol Arciuch i Michał Karnowski, a rozpoczynamy od wizyty ministra spraw zagranicznych Radka Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych. Ważne spotkania z Condoleezą Rice, z Dickiem Cheneyem, ważne rozmowy, no i taka oto deklaracja: Polska chciałaby w ramach pogłębiania współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi gościć na swoim terytorium instalacje militarne NATO. To słowa naszego szefa dyplomacji Radka Sikorskiego. No i pytanie, zamiast o tarczy, to o natowskich instalacjach. Michał Karnowski.
To prawda. Ja mam takie wrażenie, że ta polska polityka zagraniczna w tym obszarze negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, no, przypomina trochę slalom w ostatnim okresie. Mam problem, żeby zrozumieć intencje, bo z jednej strony bardzo twarde żądania, które rzeczywiście postawiły pod znakiem zapytania no w ogóle instalację tarczy antyrakietowej w Polsce, a teraz się okazuje, że no, my chcemy też bazę natowską. Uważam, że dobrze, że chcemy, bo to nas wciąga w taką strefę bezpośredniego zainteresowania Ameryki, najpotężniejszej dzisiaj demokracji świata, ale nie wiem, czy te całe negocjacje są przemyślane. Bardzo ciekaw jestem, jaki jest ich finał, bo tarcza, za mało Amerykanie dają, powinni nam się opłacić, tak przecież brzmiały polskie tezy, a teraz chcemy bazę natowską. Nie do końca rozumiem tę linię.
No tak, ale slalom to jednak przemyślana trasa, sporo zakrętów, ale konsekwentnie prowadzi do celu, czyli do mety, Anatol Arciuch.
No tak, po pierwsze nie widzimy mety, może taka mgła jest, a po drugie z tym slalomem to ja się zgadzam, ale to jest taki slalom, w którym wygląda na to, że minister Sikorski stojąc na górze nie bardzo wiedział właśnie, przedtem trasy nie przejechał, bo mnie to też dziwiło. Powiem szczerze, że mnie podobała się ta polityka akurat w kwestii tarczy, bo to mieliśmy szansę i tak to wyglądało, że będziemy starać się o zwiększenie naszego bezpieczeństwa przez otrzymanie pocisków przeciwrakietowych, które by chroniły Polskę. Natomiast tu no rzeczywiście otwieramy drugi front, a po drugie to nawet z formalnego punktu widzenia jest dziwne, bo przecież o takich sprawach rozmawia się na Radzie NATO.
W Brukseli, ja rozumiem, a nie w
oczywiście, a nie w Waszyngtonie.
A w takim razie co sądzić o stosunkach polsko-amerykańskich? No bo Radek Sikorski rozmawiał o tarczy, ale rozmawiał z demokratami, czyli rozumiem, spodziewamy się, że to demokrata zasiądzie w Białym Domu. Michał Karnowski.
Co jest nie takie pewne, rzeczywiście prawdopodobne, ale nie takie pewne. Ja przypominam Johna Kerry'ego, który szedł przez wiele miesięcy pomurowane zwycięstwo, a potem jednak wygrał George Bush w cugach właściwie drugą kadencję. W tej chwili to też jest bardzo niejasna jednak sytuacja. Bardzo się akurat tą sytuacją wyborczą w Stanach interesuje. Ale dobrze, że minister Sikorski rozmawiał z także demokratami, bo tutaj trzeba grać na dwa fronty. Mieć świadomość tego, że może nastąpić przejęcie władzy przez demokratów.
Ja bym tylko krótko chciał jeszcze jedno dodać, że tu jest niezrozumiałe stanowisko ministra Sikorskiego, bo przecież całą sprawę tarczy antyrakietowej prowadzono zarazem tak, żeby załagodzić obawy Rosji. A otwieranie bazy, czy w ogóle jakiekolwiek rozmowy o bazie NATO przy granicach Rosji, zwłaszcza kiedy to jest całkowicie w sferze tylko przypuszczeń, otwiera nowy front konfrontacji z Rosją.
Anatol Arciuch, Michał Karnowski. Kolejny temat na dziś, no to temat, który zwłaszcza kierowców tirów i wszystkich tych, którzy chcieli przekroczyć polską granicę wschodnią, kosztował w tym tygodniu sporo nerwów. Protest celników. Dziwny protest, bo tak naprawdę im strajkować nie wolno, no ale strajkowali, bo byli na zwolnieniach albo korzystali z tych 4 dni słynnych, że mogą zadzwonić i po prostu powiedzieć, że dzisiaj do pracy nie przychodzą. No te 4 dni minęły, więc kolejki troszkę się zmniejszają, ale porozumienia na linii rząd celnicy nie ma. No i wiadomo, że chodzi w tej sprawie o pieniądze, które celnicy chcieliby dostać, a rząd twierdzi, że ich nie ma, no ale chyba je obiecał jednak Anatol Arciuch.
Tak, no, to jest w ogóle taka ogólniejsza sprawa, że są, zwłaszcza w nowoczesnych społeczeństwach, takie grupy tak zwane kluczowe, no, które nawet nieliczne mogą całkowicie sparaliżować czy życie danego zakładu, czy życie jakiegoś regionu, czy życie państwa, czy nawet jak celnicy, no praktycznie Unii Europejskiej, bo nie zapominajmy, że to jest w tej chwili granica Unii Europejskiej. Oni sobie zdają sprawę ze swojej siły i boję się, że tej sprawy nie da się dobrze załatwić. To znaczy, że będą musieli, no może nie dostaną tyle, ile by chcieli, ale na pewno będą musieli dostać więcej niż w tej chwili rząd daje, a to wywoła kolejną falę żądań innych grup zawodowych. I tu nic nie pomoże to, że rząd Donalda Tuska mówi, że ta sprawa to była niezałatwiona od lat przez poprzednie rządy, dlatego że nikt nie będzie patrzeć, jaka była tego przyczyna, tylko będzie żądać od rządu jakichś zdecydowanych kroków, a wydaje mi się, że na razie rząd próbuje grać na przeciąganie sprawy.
A czy spodziewają się panowie jakichkolwiek implikacji międzynarodowych? No bo na przykład Białoruś zapewnia, że podliczy swoje straty, a liczy je w milionach dolarów i że będzie domagała się od Polski odszkodowania, bo jakoby złamaliśmy prawo międzynarodowe. Realne to, czy tylko taka groźba propagandowa, polityczna, Michał Karnowski? No,
doktor Janusz Kochanowski, który jest rzecznikiem praw obywatelskich i też prawnikiem, twierdzi, że to jest możliwe, że mogą także domagać się odszkodowań polscy przedsiębiorcy, czy ci wszyscy, którzy na granicy utknęli.
Bo to się nie wypłacimy chyba.
Tak, ja nie wierzę w to specjalnie. Jednak jak spojrzymy na historię protestów, a i we Francji, we Włoszech były wielokrotnie na przykład protesty obsługi lotniczej, które paraliżowały transport lotniczy, to przecież też były wielkie straty i to często wyłączało te kraje z obiegu. My jesteśmy oczywiście tu krajem granicznym całej Unii, więc to jest inna sytuacja, ale niespecjalnie w to wierzę. Natomiast ja bym jednak podkreślił pewną niegodność tego protestu. Mam takie wrażenie, że egoizm tej grupy zawodowej przekroczył dopuszczalne granice. No naprawdę nie można brać tysięcy kierowców jako zakładników i rozmawiać w taki sposób, bo przecież nie jest tak, że ten rząd nie dało się zmusić do tego, żeby siadł do stołu. On w końcu siadł do stołu, w końcu można tam było negocjować bez końca. Skłócone ze sobą związki zawodowe, moim zdaniem nielegalne, niedobre, nieprawne formy protestu, to znaczy lewe tak naprawdę zwolnienia. No powiedzmy to wprost, no, zwolnienia lekarskie, które są brane nie dlatego, że ktoś jest naprawdę chory, tylko że w ten sposób chce protestować. To jest wszystko niegodne. Taka eksplozja egoizmu może ten kraj naprawdę zniszczyć.
Michał Karnowski, Anatol Arciuch, ostatni temat na dziś, no ale temat dość budzący spore emocje i dość ciekawy. Zawiadomimy prokuraturę o niszczeniu korespondencji pracowników gabinetu politycznego Zbigniewa Ziobry z prokuraturą, gdy chcieli oni dowiedzieć się o sprawach finansowania SLD. Tak zapowiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski, no i wszyscy mogliśmy zobaczyć zniszczone, no rzeczywiście chyba przy użyciu jakiegoś twardego narzędzia, o młotku myślę, laptopy. No, niszczenie sprzętu to jedno, usuwanie swojej poczty to rzecz druga, Michał Karnowski.
Rzeczywiście tu, jeśli doszło do tego zniszczenia, to dziwne, bo ja myślę, że z każdym pracodawcą, także państwowym, można się porozumieć w sprawie zakupu na przykład sprzętu, prawda? Znaczy ktoś używa przez kilka lat jakiegoś urządzenia, no i dogaduje się z pracodawcą, że ten sprzęt wykupi za jego
radną. No może się zdenerwował, że pracę traci.
No, można oddać dokładnie taki sam, prawda? Wtedy się spisuje protokół taki zdawczo-odbiorczy, więc to jest takie niedobre zachowanie, nieładne. Natomiast mówiąc szczerze, to co minister Ćwiąkalski wyrabia też, czy robi, też mnie dziwi. To jest takie szukanie korespondencji poprzednika, takie, nie wiem, minister Ćwiąkalski mówi, że nie będzie robił konferencji, a już zrobił ich więcej niż minister Ziobro. Mam wrażenie, że jednak prokurator generalny, minister sprawiedliwości powinien przede wszystkim ganiać przestępców, a nie ganiać poprzednika. No to jednak zaczyna być takim ganianiem poprzednika. Może ten poprzednik nie był święty, ale jest prawo, są postępowania, poczekajmy, ma być komisja śledcza, czego chcieć więcej? No naprawdę.
Czy te laptopy to zatem taki temat zastępczy, Anatol Arciuch?
No tak, ale ja chciałem przypomnieć sławne powiedzenie byłego prezydenta Lecha Wałęsy, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i tu mamy taką klasyczną sytuację, że rzeczywiście być może fotel ministra sprawiedliwości tak działa na tych, na którzy na nim zasiadają, bo prawdę mówiąc, no jakbym widział konferencję ministra Ziobry i prawda...
Czym się laptop od niszczarki
właśnie różni, a już tak zupełnie anegdotycznie, to zabrzmiało to, że tam niszczono dokumenty i że między innymi na polecenie ministra Ziobry miano zniszczyć dokumenty dotyczące śledztwa w sprawie tajnych kont SLD w Szwajcarii. No więc minister Ziobro, który kryje tych prominentów SLD i ich konta w Szwajcarii, no to już zupełnie zaczyna wyglądać groteskowo.
No ale w każdym razie temat, jak powiedziałem, dość interesujący, a my szanujmy swoje laptopy. Anatol Arciuch, Michał Karnowski i Paweł Dziękuję Lekki bardzo. Wspólnie dokonaliśmy bilansu nie tylko politycznych, ale także obyczajowych, jak sądzę, wydarzeń ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
RFI w Nowym Jorku 97.1 FM SCA.
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro.